Są takie kluczowe słowa w świadomości chrześcijańskiej. Funkcjonują, wymieniane bardzo często, funkcjonują w obiegu. No, chyba najczęściej wymieniane słowo, prawda, miłość, kiedy mówimy o Bożej miłości, wzajemnej miłości. Jakieś inne słowa, które też w naszej świadomości funkcjonują, a gdzieś ze Słowa Bożego pochodzą. Mogą być na przykład sól, tak? Bądźcie solą ziemi, czy światło. Jezus jest światłością. Wy bądźcie światłem, świecicie światłem odbitym. Nie chowa się pod korcem takiego światła. One w jakiś sposób oddziałują na nas, pokazując nam, gdzie jesteśmy, albo jakie jest nasze zadanie. Też oddziałują na słuchaczy, myślę. Dzisiaj ja chciałbym dołożyć jeszcze jedno takie słowo, które zasługuje na to, by nam towarzyszyć w życiu codziennym. Mianowicie słowo droga. W Księdze Izajasza przeczytam fragment 40 rozdziału. Jeden od pierwszego wiersza do piątego, potem 9-11. Są to słowa nawiązujące do już dzisiaj na początku przypomnianego fragmentu z Ewangelii Łukasza. Chodzi o Jana Chrzciciela, ale wtedy jeszcze oczywiście nikt w taki sposób tego nie rozumiał, ani tak nie myślał. Oto Izajasz przekazuje Boże Słowo. To mówi Pan. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się rozlega. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie, w innym tłumaczeniu na pustkowiu, ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną gładką niziną. I objawi się chwała Pańska. Czy w innym tłumaczeniu, bo objawi się chwała Pańska. Czy jeszcze w innym tłumaczeniu, wtedy objawi się chwała Pańska. I razem ujrzy to wszelkie ciało, bo usta Pana to powiedziały. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści w Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy. Jego ramię włada. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę. Gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi. Kotnę będzie prowadził ostrożnie. W starożytności drogi, może się orientujemy, no raczej szlaki powiedzielibyśmy niż drogi. Drogi w takim dzisiejszym znaczeniu to raczej nie istniały. Dróg utwardzonych, tak jak to sobie dzisiaj wyobrażamy, w czasach Izajasza nie było. Z tych szlaków korzystali panujący, korzystało wojsko, korzystały karawany kupieckie, przemieszczające się, handlujące po drodze. Nie były utrzymywane w stanie jakiejś ciągłej gotowości, bo w tamtejszym klimacie, tam pora deszczowa, burze piaskowe, szybka wegetacja roślin, praktycznie było to niemożliwe. Dopiero kiedy zaistniała potrzeba, naprawiano, karczowano, zasypywano ubytki, usuwano przeszkody, które się pojawiły w międzyczasie, wygładzano nierówności. I opisy takich prac podejmowanych właśnie w celu przygotowania drogi, bo miał przybyć ktoś, na kogo oczekiwano. Takie opisy znajdujemy w różnych starożytnych dokumentach, kronikach. O drodze, którą przychodzi Bóg, czytamy już wcześniej w tejże księdze, bo to był 40 rozdział, który czytałem, a teraz wrócę 3-5 rozdziałów wcześniej, w 35 rozdziale, wiersze 4 i 8 czytam. Powiedzcie małodusznym, odwagi. Nie bójcie się. Oto wasz Bóg przychodzi. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by zbawić was. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. I będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Jak było z tym oczekiwaniem? No, było tak, że Izajasz używa słowa o małoduszni. I dalej mówi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg przychodzi. Kim są małoduszni? Spojrzałem na znaczenie tego słowa, akurat tam użytego, bo czasami polskie tłumaczenie może nam sugerować w naszej kulturze trochę inną interpretację. Ale bazując na źródłowym tekście, tutaj autor Izajasz, Bóg, ma na myśli ludzi niezdecydowanych, ludzi pełnych rozterek, wahających się, a wszystko to związane z życiem, doczesnym życiem. Wahających się w tym doczesnym życiu, niezdecydowanych w tym doczesnym życiu. Bóg przychodzi, no, a z drugiej strony no, jest nieźle, tak? W tym życiu, które jest, które prowadzę. Mam oczekiwać, że ktoś przyjdzie, że ten, który mnie kocha, że mnie stąd zabierze. A mi tu jest dobrze. Tamte słowa, czy słowa Izajasza, były skierowane do Żydów niewoli babilońskiej, mówiące o ukróceniu tej niewoli i możliwości powrotu do Jeruzalem. I z historii wiemy, że Żydzi tak wcale się nie kwapili do tego powrotu. Jak długo trwała niewola babilońska? Może ktoś zapamiętał? Tak, prorok Jeremiasz wymienia... Nie datę, wymienia czas. Mówi, po 70 latach wrócicie, zanim jeszcze doszło do podboju Izraela przez, w ogóle Palestyny przez Babilończyków. Ciekawe, że lata w Biblii są zawsze interpretowane dosłownie. Powiedział 70 lat. I prorok Daniel, który w czasach babilońskich, a później perskich, czyli następnego imperium, dalej był jakby tym najwyżej postawionym mędrcem wśród mędrców tych imperiów, czytając Księgę Jeremiasza, odczytuje fragment, w którym znajduje to, że oto 70 lat i niewola się skończy i zaskoczony, albo nie zaskoczony, tak nie wiem, tekst może sugerować zaskoczenie, uświadamia sobie, że właściwie 70 lat minęło, bo tyle lat on już tu jest. Został wzięty do niewoli jako nastoletni młody chłopak. I to jest czas powrotu i zaczyna się wstawiać i modlić i okazuje się, że Żydzi wcale nie są tacy chętni, żeby tutaj urządzeni po 70 latach, ułożywszy sobie życie, mający zajęcie, pracę, dającą zysk, jest wygodnie, jest ciepło, jest miło i ja mam teraz wracać tam, gdzie jakieś gruzy do odbudowy czekają, zburzona świątynia, zburzone mury, nawet nie ma zabezpieczenia. Wpadnie jakaś wataha 20, dajmy na to, rozbójników i mogą nas wszystkich pozabijać, ukraść majątek, co jeszcze. I wcale nie spieszą się tak, żeby tam wracać. I wtedy Daniel zaczyna się też modlić. O małoduszni, to są te słowa. Oni wcale nie czekają na to, że oto Pan mówi, przyjdzie i tu jest dobrze. W dalszej części znaczenie tego słowa. Bierność, bezwładność, dryfowanie z prądem. Czasami tak się mówi na przykład o statku, który dryfuje. Nie ma wpływu na kierunek życia i po prostu prąd mnie niesie tam, gdzie mnie niesie. Tak mowa jest o ludziach, którzy jakby... No po prostu w życiu no, reagują na sytuację i tyle, powiedzmy, jest wpływu. Czy tyle wpływu na to swoje życie mają. My chcemy, żeby Bóg kierował naszym życiem. A tu mamy taką inercję, poddanie, dryfowanie z prądem. I mówią ludzie, i dobrze mi z tym, bo co za dzień nie mam poważnych zmartwień. Żyje mi się całkiem dobrze. Po co to zmieniać? Prorok woła, odwagi, nie lękaj się. Jakie jest uzasadnienie? Bóg wasz przychodzi. I znowu, no, tutaj śpiewaliśmy w jednej z pieśni. Panie, przyjdź. Śpiewaliście? Kto śpiewał, to naprawdę chcesz, żeby Pan Bóg przyszedł? Uzasadnienie, że Bóg przychodzi, to ma być uzasadnienie? Żebym się nie lękał? Ktoś powie przeciwnie, to mnie odstrasza jeszcze. Mam zostawić tutaj to wszystko, co mam? Mówię o okresie Adwentu, tak? Żyjemy w okresie oczekiwania. Czy to rzeczywiście jest dla nas okres oczekiwania? Czy my rzeczywiście chcemy, żeby Pan powrócił? Oto ktoś, kto mnie kocha, ma przyjść i mnie, tu, i ma, mnie ma stąd zabrać? A mi tu jest całkiem dobrze. Wygodnie, ciepło. Naprawdę oczekuję. Tam jest taka ilustracja wywieszona na werandzie. Młody chłopiec, człowiek wychodzi z latarenką do przodu, bo on czeka. Ktoś ma przyjść. Ja jeszcze wychodzę mu naprzeciw, bo oczekuję tego przyjścia. Pokazuję drogę, tu jestem, żeby wiedział. Żyjemy w okresie Adwentu? Śpiewaliśmy, Panie, przyjdź, tak? Chcę, żeby przyszedł? Oto Bóg przychodzi, takie uzasadnienie. Odwagi, nie lękaj się. No ja nie wiem. Może właśnie dopiero to mnie przestrasza. Pan Bóg miałby przyjść? Mam zostawić to wszystko, co tu mam? Całe życie na to pracowałem. I dbałem o to. Dbałam o to, żeby było wygodnie, żeby było ciepło, tak jak teraz mam. I zabezpieczyłem się, gdzie tylko mogłem. Inne sprawy raczej mnie nie interesowały. A jeżeli to tylko tak powierzchownie. O ile kontakt poprawiał komfort mojego życia, bo dobrze jest mieć przyjaciół, źle bym się czuł, gdybym ich nie miał, więc powierzchownie sobie grono, w cudzysłowie, przyjaciół znalazłem. Ale nie wchodzimy głębiej, bo niektórzy mówią, że prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie. Po co wchodzić w biedę, żeby poznać, czy ktoś jest moim prawdziwym przyjacielem? Może już tak zostawmy grzecznościowo. Więc o ile komfort mojego życia ulegał poprawie, to i też sobie stworzyłem grono takich przyjaciół. I teraz miałbym to wszystko zostawić, bo Bóg przychodzi. A nie może przyjść później? Przecież dobrze mi to. Kiedyś tak mi jeden człowiek powiedział. Te dwie odpowiedzi zapamiętałem. Jeden mówi, a nie może przyjść później? A druga odpowiedź, też mówiłem wam kiedyś, jak opowiadałem o Jezusie, o człowiekowi, opowiadałem o Jezusie, o Chrystusie, o Jego ofierze dla Niego, prawda, żeby miał to życie wieczne. On mówi, a czy ja się prosiłem? No. A nie może przyjść później? Tak mi tu dobrze przecież. Teraz On miałby przyjść, mnie stąd zabrać, kochający Bóg, czy ja wiem? Odwagi, nie lękaj się. Cały czas wracam do przesłania Izajasza. To nie jest Stary Testament, to jest dzisiaj. To jest nie tylko przesłanie Jana Chrzciciela sprzed 2000 lat, jak się okazuje, to jest dzisiaj. Śpiewanie przyjdź, Panie Jezu, jest albo świadomym wołaniem, żeby teraz przyszedł i mnie zabrał, albo jakąś obłudą, Bóg to widzi. I cóż warte są dla Niego takie słowa? Greckie słowo hipokryzja, tak? Po polsku buda. Tych, którzy udają, że na to przyjście oczekują. Małoduszni, ludzie niezdecydowani, pełni wahania, rozterek związanych z dotychczasowym życiem. No miałbym je opuścić? Wcale nie chcę. Obudź się, odwagi, nie lękaj się. Słowo skierowane dzisiaj do nas. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze. Jaką ma wartość Twoje królestwo? Niedługo i tak je stracisz. Wobec tego królestwa, które przychodzi. Oczekujesz, żeby przeszło? Czy naprawdę trzeba było aż tyle w Twoje królestwo inwestować? Czy przy końcu życia może się okazać, że przeinwestowałeś? Przeinwestowałaś? A skarb w niebie? Taki, co go ci żaden złodziej nie ukradnie, żaden mól nie zniszczy, ten skarb jaki jest? Jest w ogóle jakiś? Czy moją podstawą do oczekiwania skarbu jest fakt, że przychodzę na nabożeństwa, czy coś więcej? No przecież nie dla Pana Boga tu przychodzę. Pan Bóg mówi, wy potrzebujecie, dlatego nie opuszczajcie tych zebrań. I to On tu przychodzi do nas. To co z tym skarbem? Jest tam jakiś? Z czego będziesz żył w niebie? Albo żyła. Z łaski? Z zapomogi? Z łaski to cię tam przyjmą. Ale co dalej? Póki jeszcze jesteś na ziemi, możesz powiększyć swój skarb w niebie. I będzie i bez zapomogi, i bez żebrania o kolejną łaskę. Jedna łaska powinna wystarczyć. A przecież tam są jakieś nagrody, ktoś mógłby powiedzieć. No tak, rzeczywiście. Tylko, że za co miałyby być te nagrody? Nagrody w niebie kosztują sporo ofiarności na ziemi. Trzeba dużo tutaj stracić, żeby tam otrzymać nagrodę. Są dla tych, którzy mniej wygodnie urządzali się tutaj, bo służyli życiu, które będzie się toczyć tam. I kosztem swojej wygody tu. Przygotowujesz drogę swojemu Panu? Bo przychodzi. Prostujesz, wyrównujesz, wygładzasz drogę swego życia? No mam nadzieję, że nie wykrzywiasz jeszcze bardziej, czy nie mnożysz nierówności. Przypomnę to zestawienie, na które zwróciłem uwagę na początku nabożeństwa, gdzie Łukasz, pisząc o Janie, łączy słowa proroka z tym, co Jan czynił. Jakby interpretując słowa proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego, każdy padł niech będzie wypełniony, góra, pagórek wzniesione, drogi krzywe, wyprostowane, nierówne, wygładzone. Otóż jak mamy to rozumieć, jak mamy to interpretować? W poprzednim wierszu Łukasz pisze, Jan przeszedł całą krainę nad Jordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. A więc przygotowanie pańskiej drogi, wyrównywanie, prostowanie wykrzywionych dróg czy skrzywień na drogach mojego życia, to jest zgodnie z tą interpretacją, jest upamiętaniem, wyznawaniem grzechów. No i taki człowiek może rzeczywiście oczekuje. Nawet wychodzi naprzeciw i świeci, bo on czeka. On nie dryfuje, on nie niesie go gdzieś tam prąd, obowiązki codzienne, bo nad niczym więcej głębiej się nie zastanawia, po prostu zaabsorbowany tym tutaj sprawami swojego królestwa. I tak naprawdę wcale na nic nie czeka, na nikogo nie czeka. Przeciwnie, chciałby, żeby opóźnić to przyjście, bo tu mi jest dobrze. Chociaż pewnie nigdy się do tego nie przyzna i oficjalnie zawsze powie, że tak, żyjemy w okresie drugiego adwentu, ja też czekam na przyjście Pana. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Przychodzi Boża odpłata, On sam przychodzi, by zbawić was. I będzie tam droga bita, zwana drogą świętą. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Pytanie właśnie, czy jestem na tej drodze? Nawet głupi na niej nie zbłądzi, więc nie ma obawy, żeby się pomylił. W 40 rozdziale, w tym wcześniej cytowanym fragmencie, ta droga była określona jako droga Jahwe. Nie wypowiadałem tego imienia, bo w tłumaczeniu również go nie ma. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie czy pustkowiu ścieżkę dla Boga naszego. Tutaj mamy to imię Jahwe. Droga Jahwe. O tej drodze mówimy. Prowadzi z dala od zamieszkałych, uprawnych terenów, często przez pustynię, tak jak tutaj step, pustkowie. Pustynia to też pewien paradoks, prawda? Z jednej strony określana jako część pozbawiona Bożego błogosławieństwa. Takie określenia znajdujemy wśród biblistów. Takiego błogosławieństwa jak deszcz, jak urodzaj. A w realizacji Bożych planów czasami staje się miejscem oczyszczenia, czymś pozytywnym, miejscem testu, miejscem nawrócenia. Czy chociażby jak w historii Żydów etapem do ziemi obiecanej. Jan, jak czytaliśmy, kiedy przyszedł i rozpoczął swoją służbę, z pustyni przybył. Tam Bóg go przygotowywał do jego dzieła i zadania. Jezus Chrystus również po chrzcie z rąk Jana odszedł na pustynię, zanim rozpoczął swoją służbę. Tam też był kuszony. Etap na drodze do ziemi obiecanej. Etap na drodze do nieba. I tak bywa. Coś pozytywnego. W 5 Mojżeszowej czytam 1:19. Potem opuściliśmy Choreb i szliśmy przez całą tą pustynię wielką i straszną, którą widzieliście w kierunku gór Amorytów, bo tak nam polecił Pan, nasz Bóg. I doszliśmy do Kadesz Barnea. W księdze Ezechiela czytam od 20 rozdziału, 32 wiersza. I na pewno nie stanie się nigdy to, co wam na myśl przychodzi. Gdy mówicie, chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem, służąc drzewu i kamieniowi, posągom z drzewa, wyobrażeniom czy słupom. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i ze strasznym gniewem. I wyprowadzę was spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni. I zaprowadzę was na pustynię ludów i tam będę was sądził twarzą w twarz. Podobnie jak sądziłem waszych przodków na pustyni ziemi egipskiej. A więc wtedy, kiedy Żydzi z Mojżeszem przemierzali, zdążali do ziemi obiecanej. Podobnie jak sądziłem waszych przodków na pustyni ziemi egipskiej, tak i was sądzić będę wyrocznia Pana Boga. I dokładnie was przeliczę, czy w innym tłumaczeniu, i sprawię, że zostaniecie nieliczni. Wyłączę was wśród opornych i odstępców. I wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej oni nie wejdą. Poznacie, że ja jestem Pan. Czy w księdze proroka Jeremiasza, 2 rozdział, 2 wiersz. Idź i głoś publicznie w Jerozolimie. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni w ziemi nieobsiewanej. Pustynia dla Izraela to było miejsce, gdzie w całkiem naturalny sposób mógł jedynie polegać na Bogu. Pamiętamy te utyskiwania ludu skierowane do Mojżesza, a przez Mojżesza też do Boga, o wodę, później o żywność. Kiedy pojawiła się woda, to o jedzenie, pojawiła się manna, to o mięso, pojawiły się przepiórki. Pozbawiony innych własnych środków do życia, Izrael pozostawał pod wpływem Boga. Ilekroć w przyszłości naród odwróci się od Boga, wypowiedzi proroków czy inne teksty biblijne zawsze będą nawiązywać do wędrówki przez pustynię. Przypomnijcie sobie. Dziś rozumienie tego trzeciego wiersza. Głos się rozlega, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie pustkowiu ścieżkę dla Boga naszego. Rozumienie tego wiersza zdominowane jest już przez Nowy Testament. Wiersz pochodzi z księgi proroka Jeremiasza. I dostrzegamy różnicę. W proroctwie Izajasza tekst w pierwszym rzędzie kładzie nacisk na drogę, którą należy przygotować. Z kolei w Nowym Testamencie nacisk położony jest na głos wołającego na pustyni, zapowiadającego tego, który ma przyjść. Dlatego ma być droga życia wyprostowana, wygładzona, wyrównana. Wskazuje na osobę Jezusa. A głos wołający na pustyni, tu mamy wskazanie na osobę Jana Chrzciciela. I takie przesunięcie akcentu z księgi Izajasza z 40 rozdziału w Nowym Testamencie na osobę tego, który woła, Jana, jest dla nas taką ilustracją sposobu rozumienia i interpretowania tekstów Starego Testamentu w Nowym, w późniejszych wiekach. Maleje wymiar historii, materialnej historii Izraela, a rośnie wymiar zawsze aktualnej wymowy historii zbawienia. Już mniej chodzi o to, że kiedy i gdzie i którędy wędrowali po pustyni, a bardziej o to, co to miało oznaczać i czego możemy się z tego dzisiaj uczyć. Co to symbolizuje dla nas dziś w kontekście właśnie historii zbawienia. No i czytając następne wersety w tymże proroctwie, widzimy, iż wezwanie zawarte w nim przewyższa ludzkie możliwości. Zmierzające do przygotowania drogi dla Jahwe. Tak na wzór starożytnych dróg, gdyby tak dosłownie to interpretować. Każda dolina niech będzie podniesiona, każda góra i pagórek obniżone, co nierówne niech będzie wyrównane, strome zbocza niech się staną gładką niziną. Przekracza nasze możliwości. Droga ma być idealna. Następny wiersz dodaje, że na tej drodze objawi się chwała Pana i razem ujrzy je wszelkie ciało. Objawi się w tych, którzy będą nią podążali. A kto będzie podążał, jak mówiliśmy? Cytuję, Izajasza, będzie to droga tylko dla jego pielgrzymów. I nawet głupi na niej nie zbłądzi. Na tej drodze będzie się objawiać chwała Panu, tym, którzy podróżują. Na tej drodze chwała Panu objawiona w życiu tych, którzy nią podróżują, będzie widoczna dla innych, dla wszystkich. Że oto w ich życiu chwała Panu się objawia, chwała Pana. Ponad ludzkie możliwości. Droga idealna. Wtedy chodziło o Żydów powracających z niewoli babilońskiej. W czasach Jana Chrzciciela chodzi o tych, którzy będą pokutowali, nawracali się do Boga. Mówiłem o tym, przypominałem to zestawienie Izajasza z działalnością Jana Chrzciciela, wiersz po wierszu w Ewangelii Łukasza. I to w nich, w tych obecnych na tej drodze, w ich życiu chwała Boża się objawi, ale nie tylko, że się objawi w nich i dla nich, ale będzie widoczna dla innych, także poza tą drogą. Chwała Pańska, często używany zwrot. Co właściwie znaczy? Dotyczy objawiania się Bożej mocy, Bożej wszechmocy, autorytetu w życiu tych, w których w życiu się objawia. Objawia się poprzez dokonywane dzieła, jakich człowiek w sposób naturalny, biorąc przykład z otoczenia, tych, których nie ma na tej drodze, nie doświadcza. Przejawy Bożej mocy. W odróżnieniu od Bożych cech, na przykład świętości. Tak? Tutaj przejawy Bożej chwały będą widoczne. Ktoś to nazwał, jeden z teologów tak ładnie powiedział, że jest to wkroczenie Bożej transcendencji, transcendentnej rzeczywistości w sferę doczesności. Rozumiemy pojęcie transcendencja? Takie dwa pojęcia funkcjonują. Immanentny, immanencja i transcendentny, transcendencja. Immanentny to jest ten, to, co jest wewnątrz. Immanentne, wewnętrzne. Transcendencja to jest to, co jest wewnętrzne i zarazem przekracza to, co jest wewnętrzne. Tak jak o Bogu mówimy, że jest transcendentny, stworzył świat i jest transcendentny, to rozumiemy, że jest obecny w tym świecie, czyli w tym znaczeniu jest immanentny, ale równocześnie jest transcendentny, czyli jakby przekracza też ten świat, to dzieło stworzenia, które no, jest jego dziełem. To tak dla wyjaśnienia. A więc wkroczenie tej Bożej transcendencji w sferę doczesności. Oto próba określenia przejawiania się Bożej chwały na zewnątrz. Przejawy tej Bożej wszechmocy, Bożej transcendencji są widoczne. I w tym samym tekście jest mowa o chwale Pańskiej. Tutaj popatrzmy, na tej doskonałej drodze Pańskiej widoczna będzie chwała Pańska. I objawi się chwała Pańska, razem pospołu ujrzy to wszelkie ciało. Czyli rezultat cudownej Bożej interwencji, Bożej obecności, na której w życiu przebywających na tej drodze, wędrujących tą drogą się objawia. Widoczna dla, nie tylko dla nich samych, którzy jej doświadczają, ale także dla tych, którzy są poza. Chwała Pańska. Ciekawe, że nauczanie chrześcijan i oni sami w Słowie Bożym również nazywani są drogą Pańską. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Chrześcijaństwo ogólnie jako takie i nauczanie chrześcijan jako takie określane jest jako droga. Może zwrócę uwagę, przypomnę. Na przykład Paweł pisze w liście, Paweł w Efezie, to jest Księga Dziejów Apostolskich, 19 rozdział, 9 wiersz. Tam mowa jest o spotkaniu z Apollosem. Był on obeznany z drogą Pańską. Tak, czyli nauczał. Uczał o Jezusie, Chrystusie. Przemawiał z wielkim zapałem, nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Jana. Tak czytamy, 18:25 o Apollosie. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze Pańskiej. O czym mówili? Mówili o chrześcijanach, o chrześcijaństwie, o nauczaniu chrześcijan. A więc mówiąc źle o drodze Pańskiej, zerwał z nimi Paweł, odłączył uczniów i zaczął codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Bo na początku wiemy, zawsze Paweł wszedł do Żydów i tutaj głosił dobrą nowinę. A gdy niektórzy nie dali się przekonać, trwali w uporze i zaczęli źle mówić o drodze Pańskiej, czyli o chrześcijaństwie, chrześcijanach, zerwał z nimi, odłączył uczniów i zaczął nauczać w innym miejscu. To jest ten fragment 19:9. Albo 19:23. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi Pańskiej. Albo w obrona Pawła w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ja jestem Żydem, mówił, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. A drogę Pańską prześladowałem aż na śmierć. Albo jeszcze 24 rozdział, 14 wiersz. To jednak wyznaję przed tobą. Według drogi nazywanej przez nich sektą służę Bogu moich ojców. Według tej drogi. Chrześcijaństwo i droga. Nowe słowo, które dobrze gdyby towarzyszyło nam w naszym życiu. Czy to w kontekście wezwania i proroka Izajasza, które jak widzimy jest bardzo współczesne, które znalazło swój wyraz w działalności Jana Chrzciciela, który wzywa nas do prostowania dróg i ścieżek, bo Pan przychodzi i nawiązuje do oczekiwania, co również nas dzisiaj dotyczy, bo go nie oczekujemy. Raczej wolelibyśmy przedłużyć to, co jest. I tutaj jeszcze element chrześcijańskiej tożsamości. Droga. Jesteśmy drogą. Drogą pańską. A Felix, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską, odroczył ich sprawę, rzekł, gdy dowódca Lizeasz przybędzie, osądzę waszą sprawę. Jest wiele takich miejsc, właśnie które określają chrześcijan i chrześcijaństwo jako drogę. Może pamiętacie, w historii naszego zboru mieliśmy miesięcznik. Zaproponowałem nazwę, żeby się nazywał Droga. To jest numer z listopada 99 roku. Okładka, treść, oczywiście nie będę teraz tego omawiał. To jest numer z 2001 roku. Tutaj mamy Alleluja, bo to jest akurat kwiecień 2001, święta zmartwychwstania zapowiada, między innymi. 2001. To jest kwiecień 2003, już drukowaliśmy w kolorze. Spis treści. Dzieci ze zboru wyjeżdżają do Człuchowa. Tutaj taki tytuł dość znamienny. Pozwólcie dzieciom, pamiętamy słowa Jezusa, przyjdź do mnie, tutaj jest tytuł, pozwólcie dzieciom wyjechać. No i tutaj na dole zdjęcie podpisane, no i pozwolili. Droga. A to z 2015, cały czas się ukazywał. Dość obfity. Treści. No, popatrzmy po tytułach. Słowo od redakcji. Dla dzieci przyjaciel supermarketu. Śmieszna dyskusja. Wieści z naszego zboru. Tutaj mamy konferencja zboru, ferie dla dzieci, misja wśród osób rosyjskojęzycznych w Krakowie. Wtedy jeszcze nie było tej fali Ukraińców. Wieści z Ugandy. Bracia Zielonoświątkowcy. Święto wiosny. Chodzi o sprzątanie, tak nazywaliśmy sprzątanie zboru. Potem dział wieści z Polski, bo to były wieści zboru. Teraz wieści z Polski, co się dzieje w Kościele Baptystów w Polsce i wieści ze świata, co się dzieje wśród zborach baptystycznych na świecie. Potem chrześcijanin obecny w Kościele czy w świecie. Może to być zaskakujące, ale na przykład jedno ze zdań tutaj. Okazuje się, że baptyści też mają swoje pomniki. Czy to dobrze, czy źle? Ten pomnik dotyczy Martina Luthera Kinga. A tu mamy prezydenta Jimmy Cartera. Wiedzieliśmy, co się dzieje na świecie w kontekście naszego zboru. Nic nowego pod słońcem. To była powtórka pewnego artykułu sprzed lat, który wydawało się, że jakby temat wracał i trzeba było to powtórzyć. Chrześcijanie w świecie islamu. Koran i Biblia. Perspektywa porównawcza. I tutaj podtytuły. No. I najważniejsze w kontekście drogi. Jezus mówi, ja jestem drogą. Czy Jezus mówiąc, ja jestem drogą, wypełnia słowa Izajasza o objawieniu się idealnej drogi, równej drogi, czego człowiek własnym wysiłkiem nie jest w stanie przygotować, a jest do tego nawoływany i zachęcany, aby tak swoje życie w porównaniu do takiej idealnej drogi przygotował, uporządkował. Doskonałej drogi pańskiej, na której pielgrzymi mają się znaleźć i na której chwała pańska będzie widoczna dla wszystkich. Dwa wątki dzisiaj poruszyliśmy. Wątek drogi w kontekście przygotowania, uporządkowania i trwania na tej drodze. kontekście chrześcijańskiego życia, chrześcijańskiego nauczania określanego mianem drogi, w kontekście Jezusa Chrystusa, który jedynie jest w stanie uczynić tą drogę doskonałą i związaną, i drugi wątek związany z tą drogą, mianowicie oczekiwaniem i okresem Adwentu tak zwanego, na przyjście. Dzisiaj uczniowie Jezusa tworzą drogę pańską, tak jak tworzyli ją uczniowie w czasach Jezusa. I po Jego w niebo wstąpieniu są drogą pańską, na której, no my dziś jesteśmy drogą pańską, na której nauczamy, na której świadczymy, na której opowiadamy o Jezusie Chrystusie. I w naszym życiu niewyboistym, prostowanym przez Boga, przez Chrystusa, niepokrętnym, widoczna jest, już nie powiem, powinna być widoczna. Zakładam, że jest widoczna chwała pańska. I ludzie to widzą. Jeżeli ta chwała pańska jest obecna, ludzie to widzą i co? I ludzie też tego pragną. To jest sposób docierania z dobrą nowiną do ludzi. Nie to, że teraz ja ci coś powiem i to macie zachwycić. Nie, ja ci powiem, zobacz, zamieszkajmy razem albo zobacz, jak żyjemy. I w podtekście pomyślę, to powinno cię zachwycić. Bo chwała pańska dla tych, którzy na tej drodze się znajdują, a nawet głupi na niej nie zbłądzi, jest obecna. Bo ścieżki są wyprostowane. I Bóg jest tam obecny, Jego chwała. Taki jest Boży plan. Taki jest Boży zamiar wobec każdego, kto do Niego należy. Tak więc niech kolejne dni tej naszej życiowej drogi będą kontynuacją drogi pańskiej i obecności chwały pańskiej, widocznej dla wielu. A my bądźmy drogą dla Jezusa, dla wszystkich żyjących na pustyni, na miejscu prób, na miejscu testów, na miejscu nawróceń ludzi tego świata. Jezus jest jedyną, doskonałą drogą do Ojca. My wszyscy razem i każdy z osobna jesteśmy powołani do doskonałości, do tej drogi, jaką jest Chrystus. Głos się rozlega. Przygotujcie drogę pańską. Wyprostujcie na stepie, na pustkowiu drogę, ścieżkę dla Boga naszego. On przychodzi. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżona, a co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech staną się gładką niziną. I objawi się chwała pańska. Czy w innym tłumaczeniu, wtedy objawi się chwała pańska. I razem ujrzy to wszelkie ciało, bo usta Pana to powiedziały. W tym drugim adwencie, w tym drugim okresie oczekiwania na Jego przyjście. Amen.